Gość Radia Maria, audycja aktualności dnia, pan dr Zbigniew Chałat, polski lekarz, specjalista, epidemiolog. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Boże, witam serdecznie, ojcze, słuchacze.
Panie profesorze, kiedyś mieliśmy okazję już o tym mówić. Chodzi mi o szczepienia specyficzne. Czytam dzisiaj taką notatkę prasową. W profilaktyce raka szyjki macicy ważne jest przekonywanie kobiet do wykonywania regularnych badań cytologicznych, ale też upowszechnianie szczepień przeciwko zakażeniom onkogennymi odmianami wirusa, twierdzi Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Eksperci koalicji przekonują, że przewlekłe zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, wirusem HPV, jest bezpośrednią przyczyną rozwoju raka szyjki macicy u kobiet, a skuteczną ochronę przed nim dają odpowiednie szczepienia u dziewcząt w wieku 12 lat. Czytam dalej, pani profesor Anna Dobrzeńska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, mówi: uważam, że poza pneumokokami i szczepionką wieloskładnikową, ochrona przed wirusem HPV jest jednym z priorytetów w zakresie immunizacji. Co pan profesor o tym sądzi?
No, z punktu widzenia epidemiologii lekarskiej musimy się kierować zasadą primum non nocere, przede wszystkim nie szkodzić, znaną z czasów sprzed Chrystusa. W związku z powyższym, nawet jeżeli stajemy się płatnymi konsultantami koncernu, na przykład takiego jak Merck, który po kompletnej klęsce finansowej związanej z wprowadzeniem do obrotu środka Vyax, który spowodował zgony 50 tysięcy osób, musiał znaleźć nową dojną krowę i niestety znalazł tę krowę w postaci szczepionki, która jest oferowana dzieciom, aby zapobiegać przeciwdziałać chorobom wenerycznym. W związku z tym sprawy etyki na pierwszym miejscu należy postawić, a więc czy wolno lekarzowi, który zna na przykład pracę z 2006 roku dotyczące ryzyka związanego z pojawieniem się stanów przedrakowych i raka szyjki macicy u osób, które były już zakażone i dopiero otrzymały szczepionkę w stanie zakażenia, czyli te uśpione wirusy, te wirusy nieaktywne zostały pobudzone przez szczepionkę i u 44% wystąpiło pogorszenie stanu, to znaczy pojawiły się objawy, których by nie było, bo to było badanie w porównaniu z placebo, gdyby nie było szczepionki. W związku z tym te osoby, które dostały szczepionkę, stanęły w tej grupie wymagającej leczenia raka szyjki macicy. To jest pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie dotyczy opinii, którą wygłosiła pani profesor Diane Harper, badająca przez 10 lat, należąca do głównego zespołu badawczego szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy. W swoim wywiadzie z 2009 roku stwierdziła, że bardzo często były jej wypowiedzi fałszowane, zmieniane i ona tutaj stanowczo twierdzi, że to ryzyko związane z podawaniem szczepionki jest w żaden sposób nie zrównoważone korzyściami płynącymi z jej otrzymywania. Jeżeli dziecku podaje się 11-letniemu tę szczepionkę, to wówczas należy stwierdzić, że jeżeli jej efektywność trwałaby przez 15 lat, czyli do 26 roku życia, to dopiero można by mówić o jakiejś skuteczności dla zapobiegania raka szyjki macicy. A tymczasem badania nie przekraczają 5 lat, czyli nadal te 10 lat jest nam nieznane. My nie wiemy, jakie będą losy tego antygenu, to są białka pochodzące z kapsydu wirusa, namnażane na drożdżach metodami genetycznymi, inżynierii genetycznej i potem podawane ludziom. W związku z powyższym, nie mając nawet informacji o tym, jak skuteczna jest ta szczepionka, jaka jest rzeczywista skuteczność, nie możemy jej propagować.
Ale już są, panie doktorze...
Cena jej jest tak wysoka, sięga 500 zł za dawkę, że pierwsze zaszczepienie, które jest najczęściej w jakiś sposób wymuszone propagandą, z udziałem również autorytetów formalnych, naukowych, czy też takich właśnie profesjonalnych, i wreszcie poprzez również kampanie adresowane na przykład do samorządowców, prezydentów miast, którzy stawiają przed swoimi mieszkańcami, wyborcami taką informację, że to jest wielkie dobrodziejstwo, jeżeli ich dzieci dostaną pierwszą dawkę, a resztę kupcie sobie sami. Czyli za to ryzyko jeszcze rodzice mają zapłacić. No trzeba powiedzieć, że w świecie medycznym jest wielkie wrzenie, zwłaszcza po takich doniesieniach, które dotyczą bezpośrednio dzieci lekarzy. Na przykład na kongresie neurologicznym w Baltimore stwierdzono, że są przypadki choroby Lou Gehringa, to jest stwardnienia bocznego takiej bardzo ciężkiej choroby u dwóch dziewczynek, no, kilkunastoletnie dzieci, które dostają w wyniku podania szczepionki objawy niepożądane w postaci omdlenia bardzo częstego, bólu, gorączki, nawet odczynów mięśniowo-stawowych. Jeżeli to dziecko na przykład popada w ciężką chorobę i to nieuleczalną, czy to właśnie to stwardnienie zanikowe boczne, czy zespół Guillain-Barré, na co również są pełne informacje. Ryzyko zgonu przekracza częstość przeciętną zgonu w związku ze szczepieniami o 400%. Przypadków naliczono tysiące działań niepożądanych, tych zgłoszonych. No, w związku z tym zastanawiamy się, gdzie jest ten balans, gdzie to jest równowaga pomiędzy kosztem a korzyścią. No i z tego wynika, że powinniśmy sięgnąć do jakichś większych zestawień. Powinniśmy się posłużyć statystyką, na przykład zgonów z powodu raka szyjki macicy, rzucić okiem na te tabele. One są dostępne publicznie. Światowa Organizacja Zdrowia je starannie zbiera i okazuje się na przykład, że ta umieralność z powodu raka szyjki macicy w kraju tak rozwiązłym, jak w takim, można powiedzieć, wspieranej przez państwo, no przez poprzednią partię, Labour Party, rozwiązłością charakteryzujące się jak Wielka Brytania, ta umieralność z powodu raka szyjki macicy jest około 4 razy niższa w tym najpóźniejszym wieku 80 lat niż w Polsce. Jest 5 razy niższa niż we Włoszech. Natomiast w tej grupie najbardziej zagrożonych państw rakiem szyjki macicy jest w Europie Polska i Rumunia. Tutaj już bardzo wcześnie w Rumunii pojawiają się przypadki raka szyjki. Ta umieralność jest wysoka już u 30-latek, a to się między innymi wiąże z tym, że tam jest zwyczaj w ożenku dzieci przez dorosłych. To jest taki zwyczaj pewnej mniejszości etnicznej. W związku z powyższym, jeżeli sięgamy dalej do przyczyn, no to można powiedzieć, że właśnie jest tam wczesne podejmowanie życia seksualnego, stosunków do pochwały konkretnie, a nie ma żadnej kampanii medycznej, która by spowodowała wczesne wykrywanie stanów przedrakowych. Tak samo jest w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii, czy w Holandii, ale tam działają te systemy związane z wykrywaniem stanów przedrakowych u kobiet. Badanie, które powinno nastąpić 3 lata po pierwszym stosunku seksualnym do pochwowym, a potem co 3 lata być powtarzane, no przez całe życie aktywne, to również przez okres po menopauzie. Właśnie z uwagi na to, że ta umieralność jest tak wysoka właśnie u 70 czy 80 lat, więc nie wolno z tego rezygnować. I to są metody, które zapobiegają rakowi szyjki macicy, do czego zresztą sam producent się przyznaje. Tutaj zarówno GlaxoSmithKline, jak i też Merck w swoich ulotkach piszą wyraźnie, że w żadnym przypadku nie można odejść od badań przesiewowych, właśnie tych kontrolnych, na obecność stanów przedrakowych raka szyjki macicy. No więc w tym przypadku po co w końcu ta szczepionka jest? Czemu ona ma służyć? No poza tym jeszcze jest przypuszczenie takie, że nie tylko ona budzi już uśpione zakażenie, jeżeli ona takie nastąpiło, ale też, że ona może generalnie mieć niewiadome losy w organizmie, bowiem jest to wyjątkowo kapryśny wirus, nawet to białko, które jest pobrane z kapsydu i namnożone na drożdżach, potem podane dziecku, może w przyszłości, przecież te 5 lat to jest żadna obserwacja, w przyszłości w przypadku takiego niebezpiecznego białka powodować problemy. Także jeżeli myślimy też o tym, co oferuje dzisiaj, oferują ciała doradcze, czy też takie konsultacyjne rządu Stanów Zjednoczonych, czy Unii Europejskiej, gdzie się zaleca szczepić nawet 9-latki, no to można powiedzieć, że to jest oddawanie prezentu pedofilom w ręce w postaci dziecka, które jest w jakiś sposób pozorną ochroną objęte przed tym zakażeniem. To jest zupełny absurd moim zdaniem. Też przyzwolenie rodziców na tego rodzaju traktowanie własnych dzieci jest uważane za swojego rodzaju kazirodztwo. To znaczy kazirodztwo przeniesione na innych. Pozwala się na własnych dzieciach jakieś zabiegi wykonywać, które mają bezpośrednie zaadresowanie do ich wczesnego życia seksualnego, co jest zasadniczym błędem. No można powiedzieć przykład kraju, w którym jest niska, bardzo niska umieralność z powodu raka szyjki macicy. No nawet u 80-latek ona wynosi 5 na 100 tysięcy, a więc jest taka jak w Polsce u 30-latek. Jest to no, znakomita różnica. Wskazuje na to, że we Włoszech zarówno dotrzymywanie dziewictwa do małżeństwa, czyli ten okres ochronny dziecka przed zakażeniem do 20 roku życia, kiedy ten nabłonek szyjki macicy dopiero staje się mniej więcej podobny do nabłonka ochronnego pochwy i w związku z tym to ryzyko zakażenia, to ryzyko wniesienia zakażenia do szyjki się zmniejsza, jest bardziej o to miejsce oporne, jak i też fakt, że jest ograniczona rozwiązłość, no wbrew temu, co ich premier wyprawia, no to jednak nie jest kraj do tego stopnia porażony rozwiązłością jak inne. I dlatego też zarówno higiena życia seksualnego, jak i też wczesne wykrywanie, oferowanie kobietom uczciwych badań profilaktycznych przeciwko rakowi macicy powoduje, no jeszcze raz powtarzam, że umieralność na raka szyjki macicy we Włoszech u 90-latek, 80-90-latek wynosi 5 na 100 tysięcy, a w Polsce w tym samym czasie 35. Jeszcze trzeba dodać, że w roku 2007 czy 2008 umieralność w tej najstarszej grupie wiekowej w Rumunii była niższa niż w Polsce, co dowodzi zupełnej katastrofy naszego systemu opieki zdrowotnej.
Panie doktorze, bo pewnie będą tacy, którzy będą szukali środków na dofinansowanie tych szczepionek przeciwko HPV. Koalicja najpóźniej do końca tego roku chce przedstawić kompleksowy program zmian systemowych, którego celem jest zmniejszenie w naszym kraju zachorowalności i śmiertelności z powodu raka szyjki macicy, więc tą drogą będą szli, ale są też tacy, którzy, no tutaj może przytoczę wypowiedź pana profesora Marka Spaczyńskiego, kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, powiedział, że o szczepieniach trzeba mówić tak, żeby osoby postronne, szczególnie przedstawiciele Kościoła, nie uznali, że jest to zielone światło dla seksu, szczególnie wśród nastolatków.
No ja nie wiem, co pan profesor miał na myśli. Kościół to my, no to jako katolik, epidemiolog wypowiadam swoją opinię zawodową. No. Mój katolicyzm powoduje to, że starannie szukam źródeł, cytuję w miarę możliwości wiarygodne źródła, takie, które są przecież obecnie dostępne. Jeżeli gdzieś jest przywołany jakiś dokument źródłowy, to idę do tego źródła, jeśli go nie znajduję, to pomijam ten dokument źródłowy, bo nie mam potwierdzenia w rzeczywistości. Także natomiast całość związana z postawianiem kultury życia i miłości przed kulturą śmierci i nienawiści, no jest rzeczywiście domeną katolików, no ale wydaje mi się, że to już jest domena ojców, żeby o tym mówić. Ja mówię o sprawach zawodowych wyłącznie.
Ale musimy pomyśleć o tym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, wprowadzając na przykład takie szczepienia. Pan mówi o tych zagrożeniach, ale z drugiej strony może to być takie, no możemy czuć się bezpieczni, tak jak wprowadza się środki, nie wiem, antykoncepcyjne, środki i to różnego rodzaju, prawda? No tak. Jak gdyby zwalnia się ludzi od myślenia, od konsekwencji. I tutaj pytanie właśnie o taką szczepionkę, bo badania te cytologiczne, te przesiewowe, o których pan mówi, to potrzeba. I pytanie, jaka teraz jest dostępność, jaka jest świadomość, a co innego wprowadzanie szczepionki, która no, może też rodzić w społeczeństwie taką świadomość, że my tak naprawdę to na wszystko jesteśmy zaszczepieni, nie musimy o niczym już myśleć.
Pozorowane bezpieczeństwo jest po jednej stronie, a po drugiej rzetelna praca, która jest nawet przywołana jako konieczna u osób zaszczepionych przez producentów szczepionki. To nie ma dyskusji. Tutaj nie można szczepionką zamienić badań przesiewowych. To jest kompletnie niemożliwe. Nie ma żadnych ku temu przesłanek naukowych, logicznych, zupełnie żadnych. Więc jeżeli tak długo, dopóki nie będą zorganizowane normalne, jak w cywilizowanym kraju, badania profilaktyczne kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy, to nie mamy o czym mówić, jeżeli chodzi o szczepienia. No to jest chyba oczywiste. Z kolei, jeżeli mówimy o zagrożeniu związanym z i korzyściach związanym z konkretnym szczepieniem, no to tutaj to ryzyko należy do jednych z najwyższych, właśnie o czym to starałem się wykazać wcześniej. Dlatego też główne powody, dla których wirus osadzony w szyjce macicy rozwija się w stany przedrakowe, a potem w raka macicy, a nie oczyszcza się, bo to jest też zwykły proces, że dochodzi do usunięcia tego wirusa i on nawet jeśli jest śpiący, to kompletnie nie szkodzi, są takie jak korzystanie z pigułki antykoncepcyjnej właśnie, jak rozwiązły tryb życia, czyli liczni partnerzy seksualni i dalej wczesne podejmowanie życia seksualnego, czyli stosunków do pochwowych. I to są główne powody oraz inne zakażenia. No to wszystko się wiąże z rozwiązłością, a nie z czym innym. To nie jest choroba od kichania, tylko właśnie od czynności właśnie takich, które wprowadzają bezpośrednio raka wirusa do szyjki macicy u osób, które nabłonek szyjki macicy jeszcze nie jest na tyle oporny, żeby temu tej infekcji przeciwdziałać. I dlatego też wszystko, co się robi w celu przedwczesnej seksualizacji dzieci, od programów telewizyjnych po rozmaite konkursy piękności, po modę ściągającą uwagę pedofili i również sprowadzającą te dzieci na ścieżkę bycia ofiarami tychże, powoduje, że mamy do czynienia z klęską, no po prostu klęską związaną z szerzeniem się chorób wenerycznych. W czasie, kiedy pojawiła się afera z niemiecką Escherichią coli, na stronach internetowych Europejskiej Agencji do Spraw Zdrowia Publicznego były duże materiały dotyczące chlamydiozy, o czym się w ogóle nie mówi. No a przecież gdyby zastanowić się nad tym, jakie są koszty i korzyści i porównać zwalczanie chlamydiozy czy zapobieganie chlamydiozie i zapłodnienia in vitro, które jest nieraz konieczne u tych par, konieczne czy też niekonieczne, ale jest stosowane u tych par, które straciły płodność w wyniku zakażenia chlamydiami, najczęstszą i najbardziej utajoną epidemią w Europie, to wówczas by się okazało, że trzeba inwestować w walkę z rozwiązłością, a zrezygnować właśnie z tego wszystkiego, co jej służy i uzyskać efekt w postaci zwiększonej płodności, szczęścia rodzinnego i czystego sumienia u osób, które nie będą skazywać dzieci, te najmniejsze, na śmierć idącą przecież w tysiące.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Myślę, że jeszcze będziemy. Do usłyszenia jutro, proszę ojca.
Do usłyszenia, dziękuję. Szczęść Boże. Nasz gość dzisiaj, pan doktor Zbigniew Hałat, epidemiolog, będzie jutro też gościem rozmów niedokończonych.